110 godzin, prawie 5 dób.
Jest to obszar, jest to pewna luka, której należy się przyjrzeć.
Jakie są najważniejsze ustalenia tej kontroli? O tym w relacji Klaudii Kowalczyk już za kilka minut. A w drugiej godzinie o aurze za oknem, którą no trudno jest przegapić, że fale upałów stają się w Polsce coraz częstsze. No to oczywiście wiemy, ale nie wszyscy mogą je przeczekać w cieniu albo w klimatyzowanych pomieszczeniach, bo pytanie brzmi, jak na tego typu ekstremalne temperatury są przygotowane polskie szpitale.
Brak dostępu do wody, czyli brak saturatora, nawet takiego płatnego automatu, w którym można by było napić się wody.
W salach, gdzie przybywają chorzy, zazwyczaj tej klimatyzacji najzwyczajniej w świecie nie ma.
I o tej sytuacji w szpitalach opowie nam Anna Rogicińska, a po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z lekarzem internistą, doktorem Wojciechem Szędzikowskim, między innymi o tym, z czym pacjenci najczęściej trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe w trakcie upałów, ale też ile osób trafia na te SOR-y tydzień lub dwa po takiej fali upałów. No i przy tej aurze też zostaniemy trochę do końca popołudniówki, chociaż z innej strony, bo czy takie warunki na zewnątrz to dobry czas na aktywność fizyczną? Od dawna krąży przeświadczenie, że powinniśmy robić dziennie minimum 10 tysięcy kroków. Czy na pewno?
Ta granica 10 tysięcy kroków wcale nie jest aż tak mocno udokumentowana medycznie, że to jest jakaś magiczna bariera, granica, którą trzeba przekraczać. Ona się wzięła troszeczkę z lat przeszłych, w takiej kampanii marketingowej w Japonii w latach 60.
Zmniejszenie ryzyka na przykład zgonu z dowolnej przyczyny, zgonu sercowo-naczyniowego, demencji występowało już przy 6-7 tysiącach kroków dziennie.
Czyli mit czy nie mit? O tym w materiale Kacpra Badury, a po 18.30 naszym gościem będzie psycholog sportu i prezes Fundacji Sportu Pozytywnego Tomasz Kurach, z którym to przyjrzymy się naszym nawykom dotyczącym aktywności fizycznej i temu, czy zawsze te nawyki to są te nawyki zdrowe. No i tym oficjalnie zaczynamy dzisiejszą popołudniówkę. Zapraszamy do godziny 19. Popołudnie małpanowyświat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości, zerkam w grupę patronów oczywiście. No i 224 280 280. Numer telefonu, dyżuruje przy nim Mikołaj Tyczyński. The salt taste of your mouth, the small pockets of love. The moment I catch you, come on top like a dove. The price we pay for connection in a distant life. The chance of making a living, no love and night after night. I take your compliments with me, I pack them tight on my chest. Na zegarach 13 minut po 16, więc to czas zwrócić nasze oczy w stronę polityki i nie tylko polityki, ale także rzeczy okołopolitycznych. Jako że już wspomniałam o tym, że Szpital Południowy mamy dzisiaj na tapecie, no to 1,5 roku pensji tutaj akurat w tym przypadku było za stanowisko, które oficjalnie nie istniało, bo Rafał Trzaskowski ujawnił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. No i mówił wprost, że skala nieprawidłowości była bezprecedensowa. No, także pojawiają się tutaj pytania. Jak to możliwe, że ta kontrola właścicielska przez miesiące była ślepa i co teraz czeka miejską placówkę? No i te pytania kieruję do Klaudii Kowalczyk, z którą właśnie się łączymy. Dzień dobry, Klaudio. No to jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczegóły tego finansowego skandalu, ale także tej rewolucji, chyba można tak mówić, w rozliczaniu czasu pracy lekarzy?
Tak sobie przysłuchuję tę konferencję i to dzisiejsze wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, to mam wrażenie, że w zasadzie ta gmina niezbyt wiele zawiniła, a chodzi o system. Ten system już nam się zaczął zmieniać oczywiście, natomiast sam Rafał Trzaskowski pokazał, że to nie jest tak, że tylko system jest zły, bo to już panki mówiły 50 lat temu, że system jest bardzo zły, ale także na przykład ewidencjowanie czasu pracy lekarzy nie do końca było poprawne. O, może użyję takiego sformułowania. Najważniejsze ustalenia audytorów dotyczą organizacji pracy, rozliczeń finansowych z medykami. Na przykład kontrola ujawniła przypadek lekarza, który pełnił ciągły dyżur przez 110 godzin, wypracowując średnio ponad 400 godzin miesięcznie. No to prawie jak radiowiec, prawda? Tutaj mamy Stacha Nowca. Jak zaznaczył prezydent Warszawy, faktycznie te osoby, które są odpowiedzialne za największe nieprawidłowości ze szpitalem już kontraktem nie są związane. Oczywiście my ten cały raport dostaniemy, ale on będzie zanonimizowany, więc musimy tutaj uwierzyć prezydentowi na słowo. Jak wyjaśniają władze miasta, przepisy o czasie pracy oczywiście nie obejmują tych osób prowadzących własną działalność, ale w tym przypadku zabrakło właściwego nadzoru. Posłuchajmy prezydenta Trzaskowskiego.
Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
No i właśnie o tym wspominałam, że tutaj nie wykorzystywano tego istniejącego już systemu, tylko wierzono lekarzom na słowo i faktycznie warto rozmawiać, warto ufać, ale czy w tym przypadku, jeśli chodzi o pieniądze, Warszawa się przekonała, że raczej nie. Zaniedbania, rutyna, brak kontroli, takie wnioski można wyciągnąć z tego audytu. No i prezydent wskazał też ciekawą historię pewnego lekarza. Posłuchajmy.
Najlepszy przykład, lekarz zrywa umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach, ale to i tak 2 razy więcej niż wcześniej. Za te same zadania, bez uzasadnienia. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak jest realne ryzyko, że za to samo płacono 2 razy.
Przychodzi mi do głowy taka parafraza, że pani kierowniczko, czy ja pracuję? Tak, pracuję na okrągło.
Dokładnie, a tak naprawdę tutaj rykoszetem obrywają ci uczciwi, bo widać, że to są pojedyncze przypadki, pojedyncze historie, a nie schemat działania, funkcjonowania szpitali w Warszawie. Mhm. Nie, tak to by nie hulało. Natomiast ci uczciwi tutaj w tym przypadku oberwali, ale może wyjdzie to na dobre, bo w wyniku audytu władze Warszawy odwołały zarząd, Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Sprawą nieprawidłowości zajmuje się prokuratura. No a miasto właśnie i to, co może nam dobrego wyjść z tej afery, to rozwiązania systemowe, to znaczy przyspieszenie na przykład e-rejestracji, o czym mówiła wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik. Posłuchajmy.
Jest to obszar, jest to pewna luka, której należy się przyjrzeć z dużą uważnością i znaleźć sposoby na to, żeby zmienić tę sytuację. Biorąc pod uwagę cały system ochrony zdrowia, to jak jest skonstruowany, jak jest rozproszony, wielowarstwowy, co powoduje, że powstają pewne luki. Luki, które dają niestety prawdopodobieństwo i pewne ryzyka, pewnych nadużyć, zaniedbań ze strony uczestników systemu ochrony zdrowia. Celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie dostępności, ale też zwiększenie transparentności wszystkich procesów realizowanych w procesach medycznych i w procesach zarządczych.
Rejestracja jak najszybciej, a pierwszy krok, który już mamy, jeśli chodzi o ustawy, no to dzisiaj weszła w życie tak zwana ustawa PESEL-owa. Nowe przepisy umożliwiają m.in. resortowi zdrowia, NFZ-owi łączenie danych o zarobkach i czasie pracy lekarzy z ich numerem PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Jak to będzie funkcjonować, no to wyjdzie w praniu. A w stolicy trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum. Pozwolę sobie wspomnieć, skoro już w stolicy jesteśmy, ty ciałem, ja duchem. Mm-hmm. W 4 dni zebrano 15 tysięcy głosów, choć właśnie w te 4 dni włączało się także święto powstańców warszawskich. Wtedy wiele ludzi było gdzieś tam łapanych, prawda, przy okazji uroczystości na mieście, więc to po prostu mógł być też taki efekt świeżości. Do zebrania jeszcze około 132 tysięcy podpisów. Czas jest do 28 września. Jak widzimy patrzymy na pozostałe miasta, to wcale nie jest takie proste. Przykładem Wrocław, gdzie to się nie udawało, ale z drugiej strony mamy Kraków, gdzie faktycznie udało się zebrać i przeprowadzić to referendum, no bo podpisy to jedno, a potem jeszcze zmuszenie ludzi do zagłosowania, do pójścia, ruszenia się na takie referendum, to zupełnie inna sprawa. Tyle jeśli chodzi o samą Warszawę, a dzisiaj premier Donald Tusk się nie wściekł. Dzisiaj bardzo spokojnie informował i tak jak na niego patrzyłam, wydawał się takim, nie chcę mówić, że spokojnym samcem alfa wilkiem, ale miał taki vibe, bo kiedy informował o podpisaniu pierwszych kontrasygnat pod nominacjami dla 200 nowych asesorów sądowych, to chciał się stawiać w takiej sytuacji mędrca nad tym, który chce się z nim kłócić, chce go szarpać gdzieś za nogawkę. On, tak się wydawało z jego tonu głosu, z zachowania, był ponad to. No właśnie, sprawa jest bardziej skomplikowana oczywiście niż sam podpis. Powołania asesorów zostały wcześniej wręczone przez prezydenta Karola Nawrockiego bez udziału szefa rządu, co oparto na czerwcowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, a premier ocenił te działania jako próbę obejścia konstytucji, złamanie konstytucji, bo tam jest zapisane, że musi być kontrasygnata. Koniec, kropka. Zapowiedział jednak pan premier podpisanie wszystkich dokumentów jeden po jednym ręcznie. No pewnie mu trochę to zajmie. Natomiast prezesi sądów będą zadowoleni, bo to ma przyspieszyć pracę. Taki asesor po prostu może odciążyć sądy z pracy, a no właśnie ta kontrasygnata jest niezbędna, bo jeśli ktoś by się zaparł i potem poszedł do sądu, bo mu się wyrok nie podobał, to mógłby się powołać na to, że ten asesor nie miał kontrasygnaty. Zaczynamy sprawę od nowa. Posłuchajmy premiera Donalda Tuska.
Te 10-11 tysięcy spraw miesięcznie, jakie ta grupa mogłaby rozstrzygać, w jakich mogłaby orzekać, to jest naprawdę duża sprawa też dla każdego polskiego obywatela. Ja nie znajduję słów krytyki dla tej gierki politycznej, a w tle przede wszystkim dla łamania takiego ewidentnego naruszania konstytucji. Myślę, znaleźliśmy salomonowe wyjście i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa tak złożona kontrasygnata, nie na takim dokumencie wysłanym przez prezydenta, ale na dokumentach, które każdy nominowany otrzymał, tam gdzie jest podpis prezydenta Nawrockiego, będzie też mój podpis i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa będzie spełniony wymóg, chociaż wbrew woli prezydenta Nawrockiego, będzie spełniony wymóg kontrasygnaty premiera.
I mucha nie siada, ale czy na pewno? Co te podpisy oznaczają? Komentował to w TVP Info profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista.
Prezydent pośpieszył się, oddał należytego szacunku konstytucyjnej roli premiera. Pamiętajmy, że wręczanie aktów nieważnych jest pewną niedojrzałością polityczną. 200 nowych asesorów jest to naprawdę bardzo istotny wkład nie tylko w rozpoznawanie spraw, ale także w czas prowadzenia postępowań sądowych. Powstrzymywanie asesorów od działalności orzeczniczej nikomu by nie służyło. Prezydent się pośpieszył z wręczeniem nominacji, premier był urażony, ale wzniósł się ponad polityczne podziały i dla dobra wymiaru sprawiedliwości podpisał akty urzędowe.
A te tarcia na linii Tusk-Nawrocki komentował dziś senator Grzegorz Schetyna.
Myślę, że to jest próba tworzenia nowej politycznej i prawnej rzeczywistości. To znaczy i mamy do czynienia to tak naprawdę chyba w każdym sygnale, który płynie z Kancelarii Prezydenta. Oni starają się wymusić nową sytuację prawną, organizacyjną, instytucjonalną. Uważają, że prezydent jest głową państwa i tak naprawdę może więcej niż to wynika z Konstytucji. I mamy szereg takich przykładów, chociażby także kolejny wniosek o referendum w Senacie, tak? Gdzie zmienia się uzasadnienie. Wszyscy wiedzą, że przecież ono jest żadne. Nie ma dobrego pomysłu na to, żeby wesprzeć rząd w walce o klimatyczną równowagę, o politykę klimatyczną w Europie.
Chodzi o to referendum, nad którym rozważają teraz senatorowie, bo Sejm ma wakacje, a Senat nie. W niedawnym sondażu SW Research dla Wprost padło to referendalne pytanie, ja je Państwu przypomnę. Czy jest Pan, Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Znak zapytania. No i tak, 28,5% respondentów odpowiedziało twierdząco, 34% przecząco, 20% zadeklarowało, że zdania nie ma, a 16% zadeklarowało, że na takie referendum nie pójdzie. No więc czekamy na rozstrzygnięcie Senatu, czy w ogóle to referendum przepuści i się Senat na nie zgodzi. No bo może powiedzieć, że nie. Takie ma prawo. No i co? No i tyle. Jeszcze mam piosenkę. Obiecałam mam tradycyjnie. Myślę, że tutaj i pan premier Tusk może być wilkiem i pan prezydent też może być kim chce. Bo tak jest też ta piosenka. Posłuchajmy.
Gdybym był Kaczyńskim, założyłbym zespół Brothers. Twistars miałyby problem dać nam radę. Gdybym był Millerem, Ziobro byłby dla mnie zerem. Chcąc robić karierę, muszę być leperem. Gdybym był Rubikiem, miałbym białe włoski i pełno sztabek złota w kształcie Rubika kostki. To by było bogactwo, wiecie o co chodzi. Miałbym pod prysznicem w domu złoty brodzik. Nie wiesz kim być? Bądź sobą. Nie Rysiem Ochódzkim, nie Kubą Wojewódzkim i nie Majdanem i nie Dodą. Bądź sobą i tylko sobą.
No przyznam, że zapomniałam o tym całkowicie, że tego typu twór muzyczny kiedyś powstał.
I tego Państwu życzę, żebyście byli sobą, choć wiem, że jest trudno w taką pogodę być sobą. U mnie na przykład otworzyły się kościoły, tak, żeby można było się schłodzić w tych bardzo często chłodnych, mroźnych, nawet w niektórych przypadkach murach. Dziś to przydaje. To tak śladami Francji czy Włoch, gdzie też kościoły stały się tak taką przystanią dla tych, którzy podróżują z jednego punktu do drugiego.
A państwo z kolei informują o tym, że taką przystanią nie mogą być urzędy miejskie, bo one z kolei przy tych upałach się akurat dzisiaj pozamykały, więc jest to dosyć ciekawa puenta twojego wejścia, twojej relacji, Klaudio, czyli otwarte kościoły w tym momencie i pozamykane urzędy. Zobaczymy, co dalej w takim razie.
Dobrego dnia mimo wszystko.
I dzięki wielkie. I to była Klaudia Kowalczyk, a my lecimy z popołudniówką dalej.
Detectives, when they shoot, shoot, shoot.
Czuję, że zaskoczeń tutaj nie będzie, bo po bardzo gorącym dniu wieczór nie przyniesie szybkiego chłodzenia i to już dajemy Państwu znać. W wielu regionach kraju ta wysoka temperatura właściwie utrzyma się nawet do rana, bo myślę, że możemy mówić o takiej tropikalnej nocy. Chociaż od zachodu i północy zacznie wkraczać aktywny front atmosferyczny z burzami, no, którym to burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i bardzo silny wiatr, ale patrząc na konkrety, to najwyższe temperatury utrzymają się dzisiaj na południowym wschodzie kraju. Tam jeszcze po 20 termometry mogą pokazywać nawet 32 stopnie. W centrum lekko spadną wartości na termometrach, czyli mniej więcej od 25 do 29 stopni wieczorem, na zachodzie do 27, chociaż minimum to 22, więc może być już przyjemniej. No w nocy najcieplej pozostanie będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam temperatura ma nie spaść poniżej 22 stopni, więc no, mówimy o tej nocy tropikalnej. Od zachodu zacznie się, tak jak wspominałam, nasuwać ten chłodny front atmosferyczny z burzami, z ulewnym deszczem, gradem i porywy wiatru mogą dochodzić lokalnie do 100 km na godzinę, więc synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń. Ta pogoda może się lokalnie zmieniać bardzo gwałtownie. Głównie te burze i największa aktywność tychże burz jest prognozowana na zachodnią i północno. Zachodnią Polskę.
W ramki się wstawia, na ścianę się wiesza, w klapę się wpina w imię Ojca i Syna. To się błyszczy, to się mień, to się klika, to się ceń. Na salony to się wpuszcza, za to płaci, to się ogląda. Dzieciom pokazuje to uwagę, przyciąga, to wpuszcza. zbliża się do domu frontowymi drzwiami. Temu się kłaniamy z zamkniętymi oczami, otwartymi ramionami. Rasizm się klaszcze, się mlaszcze, skanduje głos na niego. Oddaje prawdę w nim, odnajduje się, lajkuje, kalkuluje się, poddaje się, szeruje się, go śpiewa, pogwizduje.
Rasizm niewstydliwy, rasizm oswojony, rasizm dozwolony, rasizm udomowiony.
Kamikaze, czyli świeżynka, nowość, rzecz, która miała premierę 1 sierpnia i słyszeli tu państwo również naszą radiową koleżankę Sylwię Hutnik. I myślę, że częściej będą państwo to też słyszeli u nas na antenie. No i tak myślę sobie nad tymi upałami w związku z państwa wiadomościami dotyczącymi zamkniętych miejsc, takich jak chociażby urzędy. Urzędy, które skróciły ze względu na upały godziny pracy do 13 czy 14. Takie informacje się pojawiają w sieci, także państwo informują. A ja tak się właśnie zastanawiam nad tym, patrząc na upały i na to, że jeszcze niedawno mówiliśmy o tym jako takiej pogodowej ciekawostce, bo było gorąco przez dzień albo dwa, trochę ponarzekaliśmy, trochę ktoś się cieszył, ale wracaliśmy do codzienności. Poza tym bardzo często gdzieś dyskutujemy o tym, która temperatura jest dla nas najlepsza. Przewijają się jakieś wartości 22-25 stopni. Mało kto mówi o tym, że powyżej 30 to jest właśnie jego ulubiona wartość, więc tu też pytanie do państwa. Jak państwo na to patrzą? Czy upały zmieniły państwa codzienność? Robią państwo coś inaczej? Albo właśnie stykają się państwo z takimi zamkniętymi drzwiami gdzieś, a otwartymi gdzieś indziej? 224, 280, 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.